miłość. Ona wyznacza sens naszego życia. Jeżeli nie kochasz, jeżeli nie pokochałeś, jeżeli ta miłość jest niewystarczająca, to gdzieś masz wewnętrznie niedosyt. Czujesz jakiś brak. I z tego powodu trzeba nam przyjrzeć się, zobaczyć, czym jest ta miłość Boga. W czym ona się wyraża w stosunku do każdego z nas i dlaczego ona jest tak ważna. Co wypływa z miłości Pana Boga w stosunku do człowieka. Ale również trzeba zobaczyć tę miłość ludzką. I kiedy przyglądamy się tej miłości ludzkiej, można by powiedzieć, że pojawiają się trzy słowa. Pierwsze słowo to jest agape. Drugie słowo to jest caritas. I trzecie słowo greckie to jest eros. Te trzy słowa w jakim stopniu pokazują różne formy miłości, które człowiek przeżywa. Agape, miłość upodobania. Pierwsi chrześcijanie spotykali się po Eucharystii, przeżywając swoją agapę. To znaczy, umocnieni łaską Boga poprzez dar obecności Chrystusa, obdarowywali siebie tym wszystkim, co było darem. I na pewno agapy stanowiły taką formę pokazania, zatroskania o to, by nikt na tym spotkaniu nie był głodny, nie był osamotniony, nie był opuszczony. I zobaczmy, patrząc z perspektywy agapy, Pan Bóg zaprasza nas do swojej miłości poprzez Eucharystię. Że Eucharystia jest tym istotnym momentem, kiedy Bóg mówi do mnie językiem miłości: kocham Cię i dlatego daję Ci tę miłość, która jest w moim Synu Jezusie Chrystusie. Daję Ci pełnię miłości, bo z tej miłości możesz zaczerpnąć w każdym czasie. W każdej sytuacji Twojego życia ta miłość może przemienić Ciebie. Niezależnie kim jesteś, czy jesteś mocnym człowiekiem, czy słabym, czy grzesznym, czy świętym, Eucharystia jest sytuacją, która nas zmienia. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na agapę, dostrzegamy miłość upodobania. Bóg ma we mnie upodobanie. Ale rodzi się pytanie, czy ja w to wierzę? Czy ty wierzysz, że Bóg ciebie umiłował? Zobaczmy, w wielu sytuacjach ludzie nie wierzą w miłość Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś wewnętrznie zostali zranieni w miłości ludzkiej. Wzajemne relacje, wzajemne odniesienia często powodują w nas ogromny ból, kiedy ktoś powiedział: już Cię nie kocham. Jesteś mi niepotrzebny. Nie chcę się z Tobą spotykać. Nie jesteś dla mnie ważny. I co się wtedy dzieje? Człowiek przestaje wierzyć w siłę miłości. Przestaje wierzyć w to, że ta miłość może mnie przemienić, może mnie uporządkować. Ale zobaczmy, Pan Bóg nie zostawia człowieka obojętnym i daje mu drugą formę miłości, która się nazywa caritas. Miłość miłosierna. I ci zranieni, opuszczeni, odrzuceni znowuż są ogarnięci miłością, miłością miłosierną. Przeżywamy tydzień miłosierdzia. Niedawno przeżywaliśmy uroczystość Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień, kiedy uświadamiamy sobie, że w tej miłości ludzkiej może być pomoc ze strony również człowieka. Człowiek może okazać miłosierdzie. Nie tylko Pan Bóg to miłosierdzie okazuje. I myślę, że taką podstawową sprawą w tej miłosierdzie, w caritas, jest umiejętność leczenia człowieka z tego, co jest brakiem miłości. Jak my możemy to podjąć? Myślę, że taką podstawową sprawą jest odnalezienie tego człowieka, który może być moim przyjacielem i ja dla niego mogę być przyjacielem. Przyjaźń powoduje to, że gdzieś odkrywam wartość. Wartość tego, co jest darem. I zobaczmy, ta wartość, która jest darem, odnosi się również do Pana Boga. Bóg przychodzi z bardzo ważną wartością. Miłosierdzie to znaczy, nie pamięta o tym, co mu się nie udało. Często w życiu ludzkim jest poczucie winy, poczucie straconego czasu, poczucie straconej miłości. I miłosierdzie dotyka właśnie tego, co jest utracone. Co stało się w życiu człowieka najbardziej niebezpieczne? To wtedy, kiedy on utracił miłość w raju. Kiedy przez grzech zrujnował to wszystko, co było miłością, co było upodobaniem, co było caritas ze strony Pana Boga. Bóg, który przychodzi z miłością i miłosierdziem, spotkał się z człowiekiem, którego stworzył, który był doskonały, który żył w harmonii z Panem Bogiem, ale to wszystko zostało zachwiane przez złą decyzję człowieka. I zobaczmy, wiele sytuacji, wiele problemów, które pojawią się w życiu naszym, wynikają ze złych decyzji, nierozeznanych, nierozpoznanych, nieprzemodlonych, które rujnują naszą ludzką miłość. I dlatego dzisiaj jakby chcemy powiedzieć: Panie Boże, ja potrzebuję Twojej miłości. Potrzebuję tego wszystkiego, co jest umiejętnością zobaczenia, że Bóg jest o mnie zatroskany. Chcę być miłosierny, tak jak ojciec, który przygarnia swoje dziecko. I trzecia sfera miłości to jest eros, miłość pożądania. To, co dotyczy człowieka, również jest odniesieniem do Pana Boga. Kiedy patrzymy na Izraela, oni, kiedy byli niewierni, Pismo Święte mówi o tym, że Pan Bóg był zazdrosny. Co to znaczy, że był zazdrosny? Dziwne określenie. Czy Pan Bóg może być zazdrosny? Ale On był zazdrosny o to, że niektórzy odchodzili od Boga, kierując się ku bałwochwalstwu, kierując się ku fałszywym Bogom, fałszywym prorokom. I ta miłość zazdrosna to jest ogromna troska, żeby wyrwać człowieka z fałszywej miłości, fałszywego spojrzenia na to wszystko, co jest kwestią pożądania, chęcią posiadania. Bóg jest zazdrosny, ale nie chce człowieka posiadać. Nie chce go pożądać, ale pragnie, by człowiek był w postawie wolności. I miłość rodzi wewnętrzną wolność. Ona powoduje to, że my wybieramy dobro. Miłość powoduje to, że kierujemy się sumieniem. Miłość powoduje to, że unikamy grzechu. Unikamy sytuacji, kiedy możemy zadać cierpienie drugiemu człowiekowi. Miłość oczyszcza relacje. I Pan Bóg w swoim pożądaniu, w swoim pragnieniu chciał, aby ci, którzy pobłądzili, odbudowali w sobie ten pozytywny obraz miłości Bożej, aby z powrotem uporządkowali swoje serce. Dalszym problemem miłości pożądania to jest żądanie dowodu miłości. Kiedy spojrzymy na okres naszego narzeczeństwa, młodości, zafascynowania, pojawia się określenie dowód miłości. I może jest to sfera bardzo mocna, sfera bardzo emocjonalna, związana z naszą fizycznością. Ktoś kogoś pożąda i żąda dowodów miłości. I dlatego, kiedy przenosimy to na doświadczenie Pana Boga, zobaczcie, co się działo z Jezusem. No, udowodnij, że jesteś Synem Bożym. Uzdrów tych ludzi. Zejdź z krzyża. To miał być dowód miłości. Jeżeli ja na kimś wymuszam taką czy inną postawę, jakby przekreślamy wolność człowieka. I to jest dramat, że wiele naszych decyzji, naszych zaangażowań w sferze miłości przekreśla wolność drugiego człowieka. Tę wolność ogranicza, krępuje, powodując to, że zadaje drugiemu człowiekowi cierpienie. I Bóg tego nigdy nie chciał. Ale wobec braku wiary, braku zaufania daje niezwykły dowód swojej miłości. Daje swojego Syna na krzyżu, który oddaje życie za nas. I to jest największy dowód Bożej miłości. Ojciec nie może więcej już uczynić. Jeżeli nie wystarczy mi ten argument, to trudno jest odnaleźć właściwy obraz miłości Pana Boga. Kiedy dzisiaj przychodzimy tutaj, chcemy w jakim stopniu poczuć tę Bożą miłość. I myślę, że często ta miłość też dotyczy takiej sfery naszych pragnień i oczekiwań. Czy Pan Bóg wysłuchuje Twoich próśb? Czy masz tego pewność, że On ci odpowie? Czy starasz się zasłużyć na Jego miłość, zapominając, że ona jest darem Boga? Kolejne trudne sprawy. Zaciech czasami chcemy zasłużyć na miłość. Panie Boże, przecież jestem uczciwym człowiekiem. Przecież tyle dobra wykonuję. Jestem szlachetny. Jestem pobożny. Dlaczego doświadczasz mnie cierpieniem? Dlaczego zsyłasz na mnie chorobę? Dlaczego zsyłasz na mnie kolejne cierpienie, kiedy tracę kogoś bliskiego? I zobacz, wtedy jakby szukanie, takie trochę po omacku, szukanie odpowiedzi na ludzkie pytanie dlaczego. I wtedy może właśnie potrzebna jest ta świadomość wielkiej miłości. Jestem kochany, mam Ojca, który mnie kocha. I zobaczmy, że ta miłość wyzwala mnie z postawy lęku. W pierwszym liście świętego Jana 4,18 napisane jest: miłość nie zna lęku. Czy dzisiaj, kiedy patrzę na swoje życie, boję się Pana Boga? Czy mam lęk? Znaczy, dziecko, kiedy jest niegrzeczne, kiedy coś złego zrobi, ono się odsuwa. Pojawia się lęk, pojawia się niepokój, pojawiają się obawy, że zostanę ukaranym. I znaczy, mądrość rodziców, ojca czy matki, którzy rozmawiają z dzieckiem, wiedzą, że źle zrobił. Ale od czego zaczynają? Zaczynają od miłosierdzia. W jaki sposób? Stawiając bardzo konkretne pytanie. Czy widzisz szansę na to, żeby zmienić swoją postawę? Wtedy na twarzy zdziwienie. Bo nie zaczęło się od krzyczenia, od upominania, od złych słów. Czy widzisz szansę na to, żeby zmienić swoje postępowanie? To jest postawa miłosierdzia. I Bóg właśnie w ten sposób postępuje w stosunku do człowieka. Jego miłość sprawia, że odnajdujemy lepsze rozwiązanie tej sytuacji. Bardzo prosty, piękny przykład miłosiernego ojca, kiedy przychodzi syn marnotrawny. On ma w sobie pokorę, a co ojciec robi? Robi mu wypominki, krzyczy na niego. okazuje mu miłosierdzie, patrzy na niego i mówi: synu, tu jest dla ciebie szata, tu są sandały, tu jest pierścień na rękę. To jest postawa Pana Boga, który jest miłosierny. On nie jest sędzią, który od razu chciałby ukarać, wydać wyrok. Czasami nam się to zdarza, kiedy spotykamy różnych ludzi, którzy są dla nas trudni, chcielibyśmy ich od razu ocenić, skazać i wykonać karę. A Bóg nie jest taki. I dlatego ta miłość, która wyzwala z lęku, pozwala nam odnaleźć tę niezwykłą bliskość Pana Boga. Kolejnym etapem Bożej miłości jest świadomość, że Bóg kocha mnie od poczęcia, stworzył nas i tworzy z nami więź miłości. Po prostu każdy z nas posiada zdolność do kochania. Kiedy patrzę na siebie, czy patrzę na was, jaką mam zdolność do kochania? Dużo macie zdolność do kochania, czy nie za bardzo? Dużą. Macie ogromny potencjał do miłowania, do kochania, do okazywania miłości. I tak jak patrzę na naszą parafię, 8,5 tysiąca ludzi tu mieszczę między swoimi rękami, przytulam ich do serca i mówię: kocham was. Oni patrzą na mnie i uśmiechają się i mówią: proszę księdza, niech ksiądz porozmawia z szefem, żeby doładował tutaj księdzu to serduszko, żeby tej miłości wystarczyło. Kochani, bardzo ważną sprawą jest to, abyśmy rozumieli, że miłość jest jakąś postawą wzajemności, ale jest również poznaniem. Nie mogę powiedzieć, że kocham wszystkich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ich nie poznaję. Nie mam z nimi relacji. Miłość dotyczy bezpośredniej relacji. Jeżeli nie masz relacji z człowiekiem, to ty go nie znasz, nie poznałeś go. Nie znasz jego sposobu myślenia, zachowania. Zacz, Pan Bóg ma tutaj nad nami ogromną przewagę, bo wie, co się dzieje w twoim sercu. Ileś tych miliardów, 7, 8, 10 miliardów mieszkańców na ziemi, On każdego z nas zna i widzi to wszystko, co dzieje się w naszym życiu. I to jest właśnie doświadczenie miłości. Jeżeli kogoś nie znasz, trudno powiedzieć, czy jesteś w stanie go pokochać. Możesz go pokochać, kiedy go poznasz. I Pan Bóg mówi wyraźnie do nas, że w każdej sytuacji, jeżeli chcesz pokochać Pana Boga, spróbuj go poznać. Spróbuj doświadczyć Jego obecności, Jego bliskości, Jego czułości, Jego delikatności, Jego dobroci. Wtedy, kiedy Go poznajesz, pozwalasz Mu na to, aby On ogarnął ciebie jeszcze większą miłością. I to jest właśnie obraz miłości, która przemienia, która porządkuje. Kiedy jestem lepszym księdzem, jestem lepszym ojcem, lepszą matką, to wokół mnie również kształtuje się pewien porządek miłości. Że ci, z którymi się spotykam, dostrzegają moją większą miłość. I patrząc na mnie, mówią: coś się zmieniło. To znaczy, poznają mnie w tym, co jest pragnieniem mojej miłości. I Pan Bóg w tym pragnieniu miłości chce, abyśmy byli ludźmi świętymi. Zachęca nas właśnie do postawy świętości. Nie jest to łatwe, dlatego że przychodzą chwile słabości, chwile zwątpienia, ale jest to jakaś wielka szansa. Co Pan Bóg robi dla człowieka? Aby dać mu szansę, tworzy dla niego świat. Ten świat stworzony daje mu warunki do realizacji miłości. I piękną sprawą jest to, że Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, dając nam duszę i ciało. Dusza, która łączy nas z Bogiem, i ciało, które łączy nas z ludźmi. I taką osobą niezwykłą, z tą duszą i ciałem, to jest Jezus Chrystus, który przez tajemnicę wcielenia staje się człowiekiem, staje się tak bardzo bliski w stosunku do nas, aby pokazać nam obraz miłującego Ojca. Zobaczmy miłość i poznanie. Skąd poznajemy Pana Boga? Poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Słowo, które nam przekazał, poprzez Pismo Święte, poprzez tradycję Kościoła, poprzez sakramenty. To jest szczególne działanie, które nas przemienia. Dalej, Bóg wchodzi w naszą historię. I pierwszą sprawą jest ta obietnica Zbawiciela, obietnica Mesjasza. Później zawiera przymierze z Abrahamem, obietnica wiary, ale też związana z miłością. Znaczy, Abraham i Sara nie mogą mieć dzieci. Oni czują, że w jakimś momencie zaczynam się trochę wewnętrznie buntować wobec Pana Boga. I to jest może podobne trochę w stosunku do naszej codzienności małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. One zaczynają się buntować. I mówią: Panie Boże, skoro mnie stworzyłeś, dałeś mi możliwość do udziału w akcie Twoim stwórczym, dlaczego mi odbierasz tę zdolność, ten dar prokreacji, przekazywania życia? I Abraham i Sara mieli podobny problem. Oni zaczęli wątpić w miłość Pana Boga. Byli przekonani, że Pan Bóg ich powołał, ale nie do końca byli przekonani o miłości. I to ich strasznie bolało. I kiedy Pan Bóg widzi tą walkę wewnętrzną, widzi ten ogromny ból Abrahama i Sary, posyła swoich aniołów, którzy mają przenieść niezwykłą wiadomość dla Abrahama i Sary, że ma urodzić się syn Izaak. Kiedy Sara, będąc w namiocie, słyszy, że za rok będzie matką, po prostu zaczyna się śmiać, wpada w paniczny śmiech. Kobieta, która miała już prawie 70 lat, mówi: Panie Boże, co Ty mi tutaj mówisz? Co to jest za propozycja? No, chyba coś Ci się w głowie pomieszało. A anioł mówi do Abrahama: upomnij Sarę, żeby jej miłość i wiara nie zostały osłabione, bo ja chcę dokonać wielkich rzeczy. I wtedy Sara mówi: przecież się nie śmiałam. Kobieta: ależ w żadnym wypadku, przecież ja się nie śmiałam. I Pan Bóg daje im niezwykłą łaskę. Za rok otrzymują syna Izaaka, Sara rodzi syna. Ale zobaczmy, że tu nie kończy się ta postawa wiary i postawa miłości. Pan Bóg mówi do Abrahama: zabierz swoje dziecko. Tak jak Sara przeżyła próbę swojej miłości, tak również próbę miłości do Pana Boga musi przeżyć Abraham. Zabiera Izaaka, prowadzi go na górę Moria i tam ma go złożyć w ofierze. Jaki jest ból w człowieku, kiedy wie, że za chwilę umrze jego dziecko. Ten człowiek idzie pod tą górę, patrzy, rozgląda się. Serce mu się rozrywa z bólu. I myśli sobie: Panie Boże, co Ty chcesz ze mną zrobić? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego? I wtedy, kiedy wchodzi jeszcze większy ból, kiedy Izaak pyta Abrahama: Ojcze, a gdzie jest ofiara, którą mamy złożyć? I ten ojciec, pełen bólu, nie wie, co powiedzieć. Ale mówi: Pan Bóg znajdzie rozwiązanie. Upatrzy sobie baranka. I wtedy, kiedy ma zadać ostatni cios, temu swojemu synowi anioł powstrzymuje i mówi: Abrahamie, widzę, że mnie kochasz bardziej niż swojego syna. Rozwiązuje syna, w zaroślach jest baranek, którego składa w ofierze jako dziękczynienie za miłość, za wiarę, którą Bóg umocnił w nim. Bracie i siostro, to wszystko jest tak bardzo ludzkie. I ci ludzie Starego Testamentu, oni rozumieli to bardzo mocno. I dla nas te obrazy też są sugestywne. One pokazują naszą walkę o to, żebyśmy nie stracili miłości do Pana Boga. Że różne próby, doświadczenia, mankamenty życia, trudności, one skłaniają nas do tego, abyśmy przyjrzeli się i zobaczyli, czy my mamy tę miłość do Pana Boga. Jeżeli tak, to idziemy dobrą drogą. Jeżeli nie, trzeba zawrócić. Trzeba szukać innego rozwiązania. Trzeba szukać innych możliwości. Trzeba szukać wewnętrznej siły, która pozwoli przezwyciężyć to wszystko. Kiedy patrzymy na kolejne doświadczenie miłości, to, że Syn Boży pochyla się nad chorymi, biednymi, nieszczęśliwymi. Prorok Izajasz zapisuje słowa: On nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Często wypalamy się w tej miłości i ta miłość jest coraz słabsza. I wtedy Pan Bóg jakby przychodzi z wielką pomocą. Przekazuje nam to, co jest miłością przebaczającą. I tutaj bardzo mocny obraz z Ewangelii Świętego Jana z 8 rozdziału. Obraz kobiety cudzołożnej, która została pochwycona na cudzołóstwie. Dziwne jest postępowanie tych ludzi. Dlaczego nie przyprowadzili razem z tą kobietą mężczyzny? Przyprowadzi tylko kobietę. Było to szokujące. Powinni przyprowadzić oboje. Ale oni przyprowadzili kobietę, aby wystawić Jezusa na próbę. Czy okaże miłość miłosierdzie tej kobiecie, czy ją potępi i każe ukamienować. Zobaczmy, co dzieje się wtedy. Ta miłość przebaczająca jest bardzo silna. Mówi do kobiety: idź i nie grzesz więcej. Dlaczego jej tak powiedział? Bo był zatroskany o jej dobro, o jej zbawienie. Kto nie przychodzi do Pana Boga, aby prosić o miłość i miłosierdzie, nie otrzyma tego. Przykre jest to doświadczenie, kiedy bywam w szpitalu naszym onkologicznym i słyszę słowa: ja jeszcze nie potrzebuję Pana Boga. I wtedy uświadamiam sobie, że może być bariera, która nie pozwala mi przyjąć Bożej miłości. Ja jeszcze nie umieram, to znakiem tego Pan Bóg mi jest teraz niepotrzebny. Ale pytanie, czy w tym ostatecznym wyborze będę w stanie przyznać się do Niego? Czy w tej ostatecznej decyzji powiem: tak, Panie, ufam Twojemu miłosierdziu, ufam Twojej miłości, Panie, przyjmij je do społeczności zbawionych. Bóg, który okazuje miłość, daj miłość każdemu, my odczytujemy ją indywidualnie. Bardzo ważny wymiar naszej miłości do Pana Boga. Odczytać tę miłość indywidualnie. Nie patrzeć, że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Pan Bóg kocha mnie. I ja w tej miłości chcę doświadczać Jego bliskości, Jego dobroci. Kochani, ta świadomość miłości, która jest w nas samych, rozpali w nas pragnienie, aby ten obraz miłości Pana Boga został w nas przebudowany. Przebudowany nie tu na spotkaniu, na Eucharystii, ale żeby został przebudowany w naszym codziennym życiu. Kiedy zmagasz się jak Abraham, Sara, kiedy zmagasz się tak jak Hiob, czy prorocy Izajasz, czy Jeremiasz, wtedy widzieć obraz miłości Pana Boga w codziennej akcji, codziennym zaangażowaniu, codziennej pracy. To jest właśnie to, do czego chcemy dążyć, co chcemy zrealizować w naszym życiu.